El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot.
You are reminded, smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata.
Witajcie, drodzy słuchacze, w kolejnym odcinku Czterech Stron Świata. Dzisiaj moim gościem w studiu jest Agata Piech, studentka trzeciego roku skandynawistyki.
Dzień dobry, cześć.
Rozmawiałyśmy tutaj przed nagraniem, że twoje studia trwają 4 lata, a nie 3, jeżeli chodzi o licencjat. I myślę, że to jest dosyć unikatowe.
Tak, to jest jedyny znany mi kierunek, który właśnie trwa 4 lata, a nie klasyczne licencjatowe 3. No i rozmawiałyśmy tutaj wcześniej, związane jest to chyba ze specyfiką języka fińskiego, który jest językiem pochodzącym z grupy języków ugrofińskich, a nie tak jak większość języków indoeuropejskich. No i to wpływa zdecydowanie na trudność w uczeniu się go. On jest dość egzotyczny, pomimo że Finlandia tak naprawdę geograficznie jest nam dość bliska.
I dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o Finlandii. O tym, z czym nam się kojarzy. To może zacznijmy od tego w ogóle, kiedy zainteresowałaś się tym krajem?
Szerzej interesowałam się zawsze Skandynawią w kontekście wzornictwa i sztuki, bo to jest mój główny obiekt zainteresowania i akademickiego, i w życiu prywatnym. Wzornictwo przemysłowe właśnie. I kiedy dowiedziałam się, że otwierany jest na Uniwersytecie Gdańskim kierunek fennistyka, no to przyznam, że byłam dość mocno zaintrygowana i zdecydowałam się, że jest to jeden z najtrudniejszych z języków nordyckich i możliwość nauczenia się go w realiach akademickich no jest zdecydowanie warta rozważenia.
Zanim tak na poważnie się zaczęłaś interesować Finlandią, językiem, czy miałaś jakieś skojarzenia związane z tym krajem?
Oj, no takie chyba dość klasyczne, bo las, zimno, święty Mikołaj, renifery, wódka Finlandia, w takiej bardziej w warstwie wizualnej, ta butelka gdzieś tam się pojawia w sklepach jednak. Wiedziałam, że dumle są fińskie i one też mi się dość mocno kojarzyły, no ale to były takie klasyczne skojarzenia. Zimno, ciemno i na północy.
A teraz może posłuchajmy, z czym Finlandia kojarzy się studentom Uniwersytetu Gdańskiego.
Finlandia kojarzy mi się z bardzo dobrym systemem edukacji.
Z alkoholem, chyba jak każdemu studentowi. Kojarzy mi się również z zimnem, brakiem słońca. Myślę, że ciągle chodzą tam w kurtkach zimowych. Z fiordami mi się kojarzy.
Kierowcy wyścigowi i wódka.
Z mrozem i z turystami chodzącymi po Sopocie.
Ze śniegiem i z wódką.
Z reniferami i jasnookimi ludźmi.
Z północą. Z chłodniejszymi klimatami, ale zależy, która część, jaka pora roku.
Z mumikami mi się kojarzy. No.
Także część twoich skojarzeń również się pokryła z tym, co myślą studenci.
Tak, zdecydowanie się nawet zawstydziłam, że nie wspomniałam o muminkach, no bo to rzeczywiście jest chyba jedno z pierwszych skojarzeń. Mimo, że nie wiem, czy tutaj słuchacze wiedzą, muminki napisane były po szwedzku oryginalnie przez Szwedofinkę Tuve Jansson, ale urodzoną w Finlandii. Więc jest to ich dobro narodowe.
A czy ty zgadzasz się z tymi skojarzeniami, trochę stereotypami, jako osoba, która była już, odwiedziła Finlandię?
No zdecydowanie z pewnymi tutaj nie można walczyć i jakoś polemizować, no bo zimno jest niepodważalne. Jest tam rzeczywiście zimno. Ciemno, jest rzeczywiście ciemno. W tym momencie wydaje mi się, że na północy słońce świeci na jakieś 15-20 minut w ciągu doby. No turystów fińskich w Trójmieście też jest dużo. To jest też niepodważalne. A jeśli chodzi o alkohol, z alkoholem jest sprawa specyficzna, bo rzeczywiście nam się kojarzy Finlandia w kontekście wódki Finlandia, popularnej dość w Polsce. Niemniej w Finlandii jest zdecydowanie większa prohibicja niż w Polsce. Alkohol jest kupić trudno, więc jak się tam pojedzie, to okazuje się, że on nie jest aż tak prosty do zdobycia, bo można go kupić wyłącznie w sklepach państwowych z alkoholem, w supermarketach wyłącznie piwo jakieś niskoprocentowe. No i tak to wygląda. Ale przyznam szczerze, że skojarzenia były bardzo trafne.
Twoja pierwsza wizyta w Finlandii, to był wolontariat.
Tak, wybrałam się po pierwszym roku studiów na wolontariat miesięczny w środek fińskiego lasu w okolice Kuopio, to jest wschód Finlandii. To jest region słynący z dużej ilości jezior. No i taki miałam pomysł wtedy na siebie, żeby spędzić właśnie ten miesiąc, korzystać z takiej prawdziwej fińskiej natury, żeby odpocząć od zgiełku miasta, żeby troszeczkę uwolnić się od komputera, od telefonu. No i zamieszkałam z fińską rodziną na plantacji ekologicznych truskawek. Tam zajmowałam się gotowaniem posiłków, pracami w polu. Mieszkałam razem z jeszcze jedną dziewczyną, która była ze Stanów, drugą Niemką. No i przez ten miesiąc naprawdę spędzałyśmy czas fantastycznie, zaprzyjaźniłyśmy się bardzo. Językowo też w jakimś sensie się na pewno rozwinęłam. No i doświadczyłam takiego prawdziwego fińskiego życia. Chodzenia do sauny, pływania nago w nocy jeziorze, niezachodzącego słońca, buszowania po lesie w poszukiwaniu jagód, borówek, malin i poziomek. No coś wspaniałego, naprawdę.
Czy w takim lesie łatwo jest być samemu? Czy jednak można kogoś spotkać, kiedy się idzie na spacer?
Zdecydowanie ludzi w lasach fińskich jest mniej niż w Polsce, no co jest oczywiste. Ja naprawdę mieszkałam po prostu pośrodku kompletnej dziczy. Najbliżsi sąsiedzi mieszkali 5 kilometrów od nas, więc jak się kogoś zobaczyło, to tak z jednej strony budziło to zainteresowanie, z drugiej strony było takie troszeczkę niepokojące. Ale właśnie to, o czym wspomniałaś, czy łatwo było kogoś spotkać, to jest kwestia, którą poruszają wszyscy Finowie przyjeżdżający do Gdańska, do Trójmiasta, których poznałam, że chcą się wybrać do lasu i co dwie minuty kogoś spotykają w tym lesie. Oni są do tego nieprzyzwyczajeni. Dla nich las to jest miejsce takiej odskocznia, miejsce
wyciszenia,
zdecydowanie, tak. A u nas jednak popularne miejsce wycieczek sobotnich, weekendowych, rodzinnych i wyprowadzenia psa. To jest zdecydowana różnica.
A jakby skąd wziąłeś pomysł, żeby pojechać do Finlandii? Mm-hmm. I nie wiem, czy korzystałeś z jakichś stron, czy to było polecenie od znajomych?
No Finlandia, no to oczywiście ze względu na studia. No, chciałam połączyć przyjemne z pożytecznym, jakoś tak odpocząć, troszeczkę zażyć takiej wiejskiej egzotyki. No ale też troszeczkę podszkolić język. Udało mi się tę rodzinę, do której trafiłam, znaleźć przez taką stronę Workaway, którą wszystkim szalenie polecam. Po uiszczeniu jakiejś opłaty w wysokości, już teraz nie pamiętam, ale to było parędziesiąt, paręnaście euro, maksymalnie 40, otrzymujemy taką roczną subskrypcję i możliwość wglądu w oferty hostów, czyli tych domów, gospodarstw, w których wolontariat się będzie odbywał na całym świecie. No i możemy już wtedy przebierać, wybierać i właściwie możemy spędzić tak 2 tygodnie, miesiąc, 3 miesiące, rok. Mam taką właśnie koleżankę, którą tam też poznałam, Maggie ze Stanów, i ona przyjechała do Europy na 2 lata. I właśnie 2 lata uprawiając wolontariat. Ze wsi do wsi, z kraju jednego do drugiego i tak jeździ, podróżuje, poznaje.
A skąd mamy pewność, że ta informacja, ta rodzina jest sprawdzona, że nam się nic złego nie stanie, że nas tam nikt nie oszuka?
Teoretycznie Workaway zapewnia, że weryfikuje te informacje, ale to jest, że pierwsze chyba czysta fikcja, bo rozmawiałam też o tym z tą rodziną. No, weryfikacja jest taka czysto kwestii formalnej. Mail, imię, nazwisko i opłata. To musi im się zgadzać. Wreszcie podejrzewam, że nie ingerują. No to jest troszeczkę ruletka, przyznam szczerze. Ja jestem są podejmującą takie decyzje, jeśli chodzi o podróże, dość impulsywnie. Jeżdżę dość dużo, jest mi to niezbędne do życia, niemalże jak tlen. I dopiero muszę powiedzieć, w momencie, w którym siedziałam już w autobusie z Turku do tej mojej wsi, to naszła mnie taka refleksja, o Boże, a jeśli to są jacyś szaleńcy, zboczeńcy i coś mi się tam w środku tego lasu złego stanie. No ale trzeba mieć dobre myśli. Ja troszkę tak naiwnie wierzę w życiu, w to, że człowiek tyle dostaje, ile daje, i też jakieś takie poczucie zaufania wobec drugich ludzi procentuje i otrzymujemy podobną energię.
Teraz może porozmawiamy trochę o twoich zainteresowaniach, czyli o sztuce nordyckiej.
Wzornictwo przemysłowe to jest głównie to, co mnie interesuje, a Finlandia, jak i cała zresztą Skandynawia, z tego słyną. no jest to prawdziwy raj dla takich miłośników. Niestety mój portfel nie pozwala jeszcze w tym momencie na zaopatrywanie się w oryginalne egzemplarze. No ja jestem, co wszyscy z mojego roku wiedzą, wielką fanką, fanatyczką wręcz fińskiego architekta, projektanta Alvara Aalto. On jest zdecydowanie najsłynniejszym fińskim architektem, autorem też wielu realizacji form przemysłowych razem ze swoją żoną Aino dla firm Artek czy Ittala. No uwielbiam o tym czytać, uwielbiam oglądać. No na szczęście na wydziale mamy też wspaniałą kadrę, która dzieli się, z którą możemy dzielić się tymi naszymi inspiracjami. No tutaj szczególne ukłony w stronę dr Agaty Lubowickiej, która jest no fantastycznym naprawdę źródłem wszelkich informacji i też sama tym żyje, interesuje się, co można z nią zawsze bardzo rzeczowo porozmawiać też. Jej wykłady są fenomenalnym źródłem informacji.
A czym to się charakteryzuje? Czy to jest bardziej coś w stylu ludowym, czy bardziej nowoczesnym? Jakbyś mogła to zdefiniować?
Zdecydowanie hasło klucz to jest minimalizm. To jest coś, czego czasami mi w Polsce brakuje, bo niby mamy wszystko, spełnia swoje funkcje, ale nie do końca w takiej formie, która by mi odpowiadała. No, wzornictwo skandynawskie, najprościej mówiąc, charakteryzuje się właśnie upodobaniem stonowanych kolorów, jakąś prostotą form. One są nazywane często organicznym funkcjonalizmem, czyli wykorzystanie naturalnych materiałów, drewno, wełna, czyli maksimum funkcji w takiej formie, która nie zdominuje, nie będzie
przytłaczała
zdecydowanie, ale jakoś tak złagodzi.
Mówisz stonowane kolory, ale z drugiej strony mam w głowie od razu taki obrazek z morzem w oddali, skałami i tymi czerwonymi domami.
Aha, no tak, to rzeczywiście może troszeczkę się kłócić z tym, o czym mówię, ale z drugiej strony zwróć uwagę na to, że te domki takie klasyczne, skandynawskie, które my kojarzymy z jakichś folderów turystycznych, one tak naprawdę występują w bodajże 5-6 kolorach. W Finlandii jest tak, że jest właściwie kilka modeli domów do wyboru, kilka możliwości kolorystycznych. To jest w ogóle kontrolowane przez rząd, więc właściwie potrzeba oryginalności i szaleństwa to może się uzewnętrzniać we wnętrzach, że tak powiem, bo na zewnątrz te domy są bardzo podobne. Mimo że kolorowe, to spójne.
Jakiś czas temu byłaś również w Helsinkach. Czy to było dawno?
Helsinki to była moja druga podróż do Finlandii. W minione wakacje wybrałam się najpierw na 2 tygodnie do Helsinek, a potem na 2 tygodnie do Rovaniemi. W Helsinkach, przeciwnie do roku jeszcze poprzedniego, zażyłam takiego życia miejskiego. Z tym, że Helsinki są wspaniałym też miastem, bo nie są przytłaczające, są spokojne, są czyste. Dużo osób jeździ na rowerach, co jest też chyba, wydaje mi się, bardzo skandynawskie. No i ja większość czasu spędzałam buszując po bibliotekach, muzeach, galeriach i byłam w swoim żywiole. A kolejne 2 tygodnie postanowiłam spędzić już na północy, w Rovaniemi, w miejscu znanym, myślę, większości ludzi w Polsce, w miejscowości rodzinnej Świętego Mikołaja. No ale niestety troszeczkę mnie to rozczarowało, bo okazało się, że latem bez śniegu Rovaniemi nie jest aż tak magiczne, jak mogłoby się wydawać. No ale też byłam zachwycona, bo odpoczęłam przy dziewiczej naturze.
Czy latem też jest czynna ta wioska Świętego Mikołaja?
Jest czynna i też pielgrzymują tam setki turystów, głównie z Rosji i z Japonii. Ale nie ma to już takiego charakteru, jednak zostaje ten sam kicz bez tej takiej świąteczno-lampkowej, kolorowej magii i troszeczkę to rozczarowuje jednak.
A gdybyś miała polecić, jakie miejsca warto odwiedzić, może w stolicy Finlandii na początek, a później rozszerzyć to na cały kraj?
W zależności od zainteresowań, to myślę, że koniecznie będąc w Finlandii, nawet niezależnie od zainteresowań, warto się wybrać na taki klasyczny fiński targ. U nich te targi się bardziej odbywają w formie takich hal targowych, niewielkich, gdzie możemy skosztować pysznych fińskich ryb, wypieków. O właśnie, wypieków, bo fińska kuchnia słynie z chleba. Takiego zupełnie innego niż my znamy, przeważnie żytniego, bardzo smakowitego, niekiedy z dodatkiem kminku. No więc tak, hala targowa na pewno. W Helsinkach no koniecznie Muzeum Narodowe Ateneum. Wspaniała kolekcja malarstwa. Kiasma nieopodal, Muzeum Sztuki Współczesnej. Też miejsce fenomenalne. Warto się też wybrać na wycieczkę na Suomenlinne. To jest taka wyspa, na której znajdują się fortyfikacje. Gratka dla wszystkich miłośników historii. I bardzo w ogóle przyjemna wycieczka, bo płynie się tam parędziesiąt minut promem z centrum Helsinek. No miejsc mogłabym wymieniać mnóstwo. Ale po prostu myślę, że powinniście wybrać się sami i przekonać się, co was najbardziej interesuje. A, i oczywiście sauna. No, bez sauny nie można wyjechać z Finlandii.
A czy taka podróż jest na pewno kosztowna, ale czy w jakiś sposób możemy ograniczyć te wydatki?
Zdecydowanie. To ja jestem najlepszym tego przykładem. Nie podróżuję nigdy z dużym budżetem, wręcz takim budżetem na granicy przeżywalności. Po prostu wydaje mi się, że najlepiej mimo wszystko, jeśli jest to możliwe, bukować noclegi i loty z dużym wyprzedzeniem, plus troszeczkę polować na ceny. No, ceny lotów do Turku się wahają. No, mi zawsze udawało się lecieć za nie więcej niż 50 zł w jedną stronę, więc to nie są jakieś szalenie duże pieniądze. I możemy polecieć z Gdańska, no lot trwa naprawdę niedługo.
Za 50 zł to koleją po Polsce czasem może być ciężko nawet gdzieś
tak,
pojechać.
Tak, zdecydowanie. Dlatego właśnie wydaje mi się, że warto o tym mówić, że te wyprawy do innych krajów niekiedy nie są aż takie drogie. I warto korzystać z tego, że póki co mamy jeszcze tanie linie i one nam umożliwiają przelot w obie strony za 100 zł, max 150. Przemieszczanie się po samej Finlandii nie jest drogie. No, zdecydowanie bym polecała korzystanie z takiej firmy, która nazywa się Onnibus. To jest taki odpowiednik naszego polskiego busa. Ceny biletów zaczynają się od euro. Naprawdę czasami za euro, 2 euro, 3 euro można naprawdę przejechać 5-6 godzin autobusem. Jeśli chodzi o jedzenie, no tutaj możemy troszeczkę oszczędzić, bo jednak ceny w restauracjach fińskich no, są dla polskiego studenta, myślę, dość zaporowe. Niemniej w Finlandii bardzo popularna jest taka instytucja bufetów obiadowo-lunchowych i wtedy za około 10 euro można się naprawdę najeść dosyta. A można też po prostu korzystać z tego, co kupimy sobie w supermarketach i to też nie są ogromne pieniądze, wręcz naprawdę za 3 euro dziennie można przeżyć. Ja wiele takich dni przeżyłam, tutaj z wami rozmawiam, pełna sił witalnych. Bardzo fajną przekąską, jak będziecie w Finlandii, są karjalanpiirakka, to są takie żytnie pierożki otwarte z farszem ryżowo-jajecznym. To brzmi troszeczkę absurdalnie, ale uwierzcie mi, jest naprawdę przepyszne i niedrogie, kosztuje parę dziesiąt centów.
Jak sobie radzić z zimnem?
No, to też jest bardzo indywidualne pytanie. Też dużą tę rolę odgrywa psychiczne nastawienie, co na pewno powiedzą wszystkie osoby morsujące. No, trzeba się z tym zimnym chyba pogodzić. Oczywiście ktoś, kto uwielbia południe Europy, chodzenie w letnich ubraniach, może się do końca nie odnaleźć w Finlandii, ale muszę przyznać, że przez 2 miesiące, które łącznie spędziłam w Finlandii, więcej dni było słonecznych i było nawet cieplej niż w Polsce. Przez większość czasu chodziłam na krótki rękawek ubrana w pełnym słońcu. Więc północ północą, ale sprawdzajmy prognozę pogody i rzeczywiście lato w Finlandii potrafi być przepiękne.
Dziękuję ci bardzo, Agato, za rozmowę. Była bardzo ciekawa i inspirująca. Mamy nadzieję, że skusi was i pojedziecie do Finlandii. Czy też do innego kraju skandynawskiego, bo może macie taki, który was też inspiruje, jesteście go ciekawi. I myślę, że do usłyszenia.
Do usłyszenia i naprawdę zapraszam, zachęcam do wyjazdów do Finlandii. Jest to piękny, jeszcze nieodkryty kraj z dziewiczą naturą i czeka, żebyście go odkryli.
Do usłyszenia, Monika Bławat.
El aeropuerto recuerda la provincia.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot.
You are reminded, smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata.